Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Smacznego! Jedni lubią długie, inni krótsze. Jedni idealnie proste, inni nieco poskręcane. Jednak tak naprawdę rozmiar ani kształt nie mają znaczenia, kiedy mowa o frytkach. Bo frytki to życie. O tym, jak ważnym są one dziedzictwem ludzkości, najlepiej świadczy fakt, że nie tak dawno miały one swoje święto, a kilka krajów od lat toczy batalię o to, komu zawdzięczamy smażone ziemniaczane cudo. Choć trudno w to uwierzyć, w tym sporze nie ma Polski. Wiem, to niecodzienna sytuacja, że toczy się międzynarodowa inba historyczna, a my nawet nie próbujemy zasugerować, że tak genialny kulinarny wynalazek świat zawdzięcza Mieszkowi I i jego szajce. Bo pomimo niewiarygodnie rozwiniętych umiejętności do zakrzywiania rzeczywistości i wypaczania faktów historycznych, jakimi mogą pochwalić się nasi politycy... O czym to ja? A tak, o frytkach. Okej. No więc najstarsze znane nam zapiski dotyczące tego dania lub jak to woli dodatku pochodzą z XIX wieku, a więc znacznie później niż na zachodzie Europy. Także nie ma dyskusji. Frytki nie są nasze.
Ostatecznie?
Ostatecznie, Hubercie.
Wygraliście 500 zł.
Na stronie histmag.org, do której link, a także do pozostałych źródeł, z których korzystałam, jak zawsze znajdziecie na stronie smacznego.com, trafiłam na przepis na fryteczki pochodzący z wydanej w 1919 roku książki 200 potraw z ziemniaków. Poza archaicznym językiem moją uwagę zwróciły trzy rzeczy. Pierwsza, ziemniaki zamiast w słupki krojono w ćwiartki. Druga, autorka zaleca, aby najpierw zalać wodą i doprowadzić je do gotowania, następnie szybko je wyjąć, osuszyć i tutaj przechodzimy do punktu trzeciego, smażyć na rozpuszczonej, świeżej fryturze. Proszę bardzo, człowiek uczy się całe życie. Fryzjer, fryzura, frytki, frytura. Żeby jednak dowiedzieć się na jej temat nieco więcej, postanowiłam zwrócić się do eksperta. I jak mówi Wikipedia, frytura to tłuszcz jadalny o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury. Najczęściej stanowi mieszaninę tłuszczów, m.in. łoju wołowego, używaną do wielokrotnego smażenia pączków, faworków, frytek itd. w temperaturze od 180 do 220 stopni. Dobra frytura osiąga punkt dymienia po przekroczeniu temperatury 235 stopni, co oznacza, że można na niej bezpiecznie smażyć bez obaw o uciążliwe dymienie, szczypanie w oczy i wdychanie trujących substancji. No cóż, jaki ekspert, takie informacje, dlatego poszerzyłam nieco bardziej mój research i o to, czego jeszcze się dowiedziałam. Obecnie coraz częściej korzysta się z frytur ciekłych, które zastępują frytury stałe, będące mniej pożywnymi, choć raczej należy powiedzieć po prostu bardziej szkodliwymi ze względu na uwodornianie tłuszczów roślinnych. Dobra frytura charakteryzuje się neutralnym smakiem oraz zapachem, wysokim punktem dymienia oraz niską absorpcją tłuszczu przez smażone na niej potrawy. I to tyle o fryturze, wracamy do tematu frytek. Autor artykułu, o którym wcześniej wspominałam, zauważa jednak, że choć nazwa frytki pojawia się dopiero w 1919 roku, same smażone ziemniaki były znane już wcześniej. Przepis na nie znajdziemy w pierwszym wydaniu uniwersalnej książki kucharskiej z 1896 roku. Skoro ustaliliśmy już, skąd nie pochodzą frytki, teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się wzięły. I nie chodzi mi tutaj ani o odpowiedź z ziemi, ani ze sklepu. Przerzućmy się więc na język angielski, alright? Jak z dużym prawdopodobieństwem wiecie, frytki po angielsku to French fries, czyli dokładniej francuskie frytki. Mowa tutaj o angielskim amerykańskim, bowiem w Wielkiej Brytanii mamy kultowe fish and chips, a więc wcale nie rybę z chipsami, a z frytkami. Natomiast skąd to lingwistyczne nieporozumienie, tego niestety nie udało mi się jednoznacznie ustalić. Na chwilę zapomnijmy więc o kraju Eli II, zresztą poświęciłam jej już cały 37 odcinek i zostańmy przy określeniu French fries. Jak to możliwe, że Francuzom oprócz camemberta, wina i bagietki zawdzięczamy również frytki? Geniusze? Doskonały gust? A może zwykły przypadek? Gdyby pytanie to tyczyło się mojego kochanego samochodu, to z łatwością odpowiedziałabym, że pewnie wszystko naraz. Jednak ponieważ jest to podcast poświęcony jedzeniu, odpowiedź brzmi... Nic z tych rzeczy, bowiem frytki stworzyli Belgowie. Pod koniec XVII wieku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy w Polsce panował Jan III Sobieski, a Elena Lucrecja Cornaro Piszopia jako pierwsza kobieta na świecie otrzymała stopień naukowy doktora, Belgowie zaczęli smażyć frytki. Ot, mały krok dla ziemniaka, wielki krok dla człowieka. Jak donoszą liczne podania, jednym z przysmaków Belgów mieszkających nad Mozą były malutkie rybki, które wyławiali z rzeki i smażyli w głębokim tłuszczu. Jednak wraz z przyjściem zimy, kiedy tafla wody zamarzała, bo wiadomo, kiedyś to były zimy, tracili dostęp do ulubionej przekąski. Ale, jak wiadomo, potrzeba, a szczególnie głód, matką wynalazków i do głębokiego tłuszczu, zamiast rybki, trafiały pokrojone w ten sam kształt ziemniaki. Skąd więc u licha wzięło się French w nazwie French Fries? Ze zwykłej pomyłki. W czasie I wojny światowej amerykańscy żołnierze stacjonujący w Belgii po raz pierwszy zasmakowali frytek, których smak postanowili odwzorować po powrocie do kraju. Niestety, jak wiemy, u niektórych z geologią, to znaczy z geografią, bywa ciężko, więc skoro spora część Belgów mówi po francusku, to i frytki stały się francuskie. Nielicha historia, co? Do tego stopnia nieprawdopodobna, że być może w ogóle się nie wydarzyła. Znawcy tematu, zarówno historycy, jak i kucharze oraz kulinarni specjaliści, zauważają w tej historii kilka nieścisłości. Po pierwsze, czy frytki mogły powstać w państwie, którego w zasadzie jeszcze nie było? Oficjalnie Belgia stała się niezależnym państwem dopiero w 1830 roku. Niepodległość od holenderskiej dominacji uzyskali dzięki rewolucji belgijskiej, którą Holandia uznała dopiero 9 lat później. I w pełni zdaję sobie sprawę, że to o niczym nie świadczy, bo przecież Polska też na 123 lata zniknęła z mapy Europy, co nie oznacza, że pomiędzy 1795 a 1918 nie było Polaków, którzy również wpadali na genialne pomysły. I tak na przykład w 1853 roku Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. Więc pomimo, że gorlice, w których wówczas przebywał Łukasiewicz, znajdowały się pod zaborem austriackim, tytuł wynalazcy lampy naftowej przypisuje się Polakowi, a nie Austriakowi. Niemniej zanim nie zabrałam się za przygotowanie tego odcinka, nie miałam pojęcia, jak zawiła jest historia Belgii. Pomimo przestudiowania kilku opracowań, wciąż nie ogarniam, jak to z nią było, a dokładniej czy przed 1830 rokiem istniało już państwo na wzór Belgii. Z tego co zrozumiałam, od samego początku na terenach znanych nam dziś jako Belgia istniały liczne hrabstwa oraz królestwa, będące non-stop pod silnymi wpływami Francji, Holandii, Austrii, a nawet Hiszpanii. Nie udało mi się niestety ustalić, pod czyim dokładnie panowaniem pod koniec XVII wieku była Belgia. Jedne źródła wskazują na Hiszpanię, inne na Holandię. A ja na jedynej sensownej mapie Europy z tamtego okresu, którą znalazłam w internecie, zlokalizowałam Niderlandy hiszpańskie, o których istnieniu nie miałam wcześniej zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że docenicie moje zaawansowane poszukiwania historycznych odpowiedzi i jednocześnie docenicie to drugie, edukacyjne dno tego w teorii kulinarnego podcastu. Żarty żartami, ale jeśli macie nieco, albo najlepiej znacznie większe pojęcie o historii Belgii niż ja, czy to mailowo, czy na Facebooku lub Instagramie, jak to z tą Belgią było? I czy w tej sytuacji frytki można uznać za wynalazek Belgów, czy jednak Holendrów albo Hiszpanów? No dobrze, żebyście jednak nie pomyśleli, że zaledwie jedna nieścisłość historyczna ma zdetronizować Belgię i pozbawić ją prawa do mianowania siebie ojcem, a właściwie matką frytek. Kolejną rzeczą, która budzi wątpliwości, jest tym razem sama potrawa, a dokładniej sposób jej przyrządzania. W wywiadzie dla BBC historyk kulinarny Pierre Leclerc, profesor na Uniwersytecie w Ligue, zauważa, że po pierwsze, jeśli historia, którą wcześniej Wam opowiedziałam, jest prawdziwa, to miała ona miejsce w XVIII wieku, czyli okolicach roku 1739, a nie 1680, jak zakłada opowieść, ponieważ to właśnie w latach 30. XVIII wieku w regionie tym pojawiły się ziemniaki. Jednak tym, czego autentyczność podważa profesor, jest majętność rzekomych amatorów i wynalazców frytek. Jak zauważa Leclerc, masło było drogie, tłuszcz zwierzęcy był rzadki, a tańsze tłuszcze roślinne były spożywane bardzo oszczędnie. Dlatego chłopi jedli tłuszcz w sposób bardzo prosty, na chlebie lub w zupie, nie marnując go, ani nie eksperymentując. Jego zdaniem zużycie tłuszczu wyłącznie do smażenia, po którym nadawał się do wyrzucenia, zamiast bezpośrednie spożycie go, podważa całą tę, w cudzysłowie, legendę. Warto tutaj zaznaczyć, że pan Pierre Leclerc jest Belgiem, a nie Francuzem, który mógłby próbować za wszelką cenę dowieść, że nazwa French Fries powstała nie bez powodu. Momencik. Czyli French fries jednak są French? Po co tyle minut zmarnowaliśmy na słuchanie historii o Belgach? Na przykład po to, aby nieco podszkolić się z historii lub usłyszeć, że to Polak wynalazł lampę naftową. Jednak przede wszystkim dlatego, że we French fries pewne jest wyłącznie fries. Ale ponieważ z wykształcenia jestem mediatorem, sumienie nakazuje mi, aby wysłuchać również wersji drugiej strony, bo skoro Belgowie opowiedzieli własną wersję wydarzeń, teraz czas na Francję. Francuzi, oddaję wam głos.
Tu ne comprendras rien de toute façon.
Chociaż może nie, bo większość z was, pewnie podobnie jak ja, nie zna języka francuskiego, dlatego pozwólcie, że znów to ja będę opowiadała. Pamiętacie, jak jeszcze z 5-6 lat temu wiele osób głosiło herezję pod tytułem ziemniaki są złe, tuczą i najlepiej na zawsze wyrzucić je ze swojego jadłospisu? Tak, mowa o waszych znajomych, których w końcu zablokowaliście na Facebooku, bo mieliście dość artykułów o płaskiej ziemi oraz złowrogich jak szczepionki kartoflach. Jednak po tym, co zaraz usłyszycie, być może zdecydujecie się odświeżyć z nimi kontakt, bo oni po prostu mieli zdezaktualizowane o jakieś 250 lat dane. Otóż wyobraźcie sobie, że w połowie XVIII wieku Francuzi stawiali znak równości między ziemniakami, a nie jako trucizną. W 1748 roku francuski parlament zakazał uprawy ziemniaków, ponieważ wierzono, że są one przyczyną wielu chorób, m.in. trądu. Dlatego też początkowo służyły jedynie jako pasza dla świń. Osobą, która wyzwoliła ziemniaki spod społecznych ucisków był Antoine-Augustin Parmentier, lub jak właściwie powinno to brzmieć?
Antoine-Augustin Parmentier.
Francuski farmaceuta, który w czasie wojny siedmioletniej pełnił rolę aptekarza wojskowego. Kolejny bonus edukacyjny. Wojna ta rozpoczęła się w 1756 roku i toczyła się pomiędzy Francją, Wielką Brytanią, Rosją, Szwecją, Saksonią, Austrią, Hanowerem oraz Prusami. I właśnie przez tych ostatnich Parmentier został schwytany i trafił do niewoli. To, co nastąpiło później, spokojnie mogłoby posłużyć za dowód na to, że powiedzenie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, faktycznie ma sens. Otóż to właśnie w pruskim więzieniu Parmentier po raz pierwszy spróbował karmy francuskiej trzody chlewnej i przekonał się, że ziemniaki zasługują na znacznie większy szacunek, niż zafundowała im jego ojczyzna. Po zakończeniu wojny w 1763 roku Antoine wrócił do Paryża, gdzie kontynuował badania w dziedzinie chemii odżywiania. W 1772 roku, dobrze kombinujecie, dokładnie wtedy odbył się pierwszy rozbiór Polski, Parmentier zgłosił do konkursu organizowanego przez Akademię Bonsucon pracę poświęconą włączeniu ziemniaków do diety osób chorujących na dysenterię. Cóż to za przypadłość? W dużym skrócie ostra choroba jelit, jednak nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie jest to najodpowiedniejsze miejsce do tego typu opowieści. Naukowiec oraz ziemniak wygrali ten konkurs, jednak nie to było największą nagrodą. Jeszcze w tym samym roku Paryż zniósł zakaz spożywania kartofli przez ludzi i w końcu stały się one jadalne. No, przynajmniej teoretycznie. Dlaczego? Ponieważ mimo dużej pracy, którą Antoine włożył w Make Ziemniak Great Again, wciąż natrafiał na opór ze strony środowiska medycznego. Najpierw zabroniono mu uprawiać pyr w jego testowym ogrodzie na terenie szpitala Les Invalides w Paryżu, w którym pracował jako farmaceuta, a później zwolniono go z pracy. Ale dowodem na to, jak dużym kozakiem i geniuszem był Parmentier, jest, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, marketing, który zbudował wokół ziemniaków. Na uwagę zasługują kolacje składające się przede wszystkim z potraw z ziemniaków, na które zapraszał prawdziwe znamienitości. Jak na przykład jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Benjamina Franklina, czy francuskiego naukowca uważanego za ojca tym razem współczesnej chemii Antoine Lavoisier. Ponadto w kronikach odnotowano też nietypowy podarek, który Parmentier wręczył królowi Ludwikowi XVI i królowej Marii Antoninie, a mianowicie bukiet pełen kwiatów kwitnących ziemniaków. Jednak akcją, która zaskoczyła mnie najbardziej, było wynajęcie uzbrojonych strażników, którzy w ciągu dnia mieli bronić jego grządki z kartoflami. Zapytacie, po co, skoro wciąż ludzie nie chcieli jeść ziemniaków? Tutaj kłania się psychologia i jedna z zasad wywierania wpływu społecznego – reguła niedostępności, zgodnie z którą im bardziej czegoś nie możemy mieć, tym mocniej tego pragniemy. Broniący ogródka strażnicy wysyłali w świat sygnał, że to, czego strzegą, jest cenne, a więc pożądane. Co robią ludzie, którzy czegoś pragną, a nie mogą tego dostać? Ci prawilni rezygnują. Natomiast ci mniej moralni kradną. I właśnie na to liczył Parmentier. Przez co pozwolił ochroniarzom przyjmować drobne łapówki, które zaproponują im żądni ziemniaków ludzie. Jednak pomimo wszystkich tych działań, prawdziwy boom na kartofelki nastąpił dopiero kilka lat później, w 1785 roku. Stało się to za sprawą bardzo złych zbiorów pszenicy, które doprowadziłyby do kryzysu głodowego na północy kraju, gdyby nie szkalowany przez lata poczciwy ziemniak. 4 lata później Antoine na rozkaz króla opublikował traktat o kulturze i zastosowaniu ziemniaków, słodkich ziemniaków i topinamburu, który był dowodem błogosławieństwa ze strony króla dla spożywania tych warzyw. W 1795 roku pojawiła się pierwsza książka kulinarna poświęcona kartoflom, a zwieńczeniem żywieniowej rewolucji było przekształcenie królewskich ogrodów Tuileries na pole ziemniaczane. Jednak to nie jedyna rzecz, którą przysłużył się nie tylko Francuzom, ale i całemu światu Parmentier. Agronomia do końca była w centrum jego zainteresowań, a za swój najwyższy cel uważał polepszanie ludzkiego życia dzięki poszerzaniu i ulepszaniu technik rolniczych. Dowiódł tego m.in. poprzez bycie pionierem w pozyskiwaniu cukru z buraków cukrowych. Aby oddać hołd jego osobie, a także niepodważalnym zasługom dla naszych kubków smakowych, postanowiono uhonorować go w najsmaczniejszy sposób, czyli nazywając przeróżne potrawy z ziemniaków jego imieniem. Na przykład
hachis Parmentier, brandade de morue Parmentier, un costume de pomme ou de Parmentier, salade de Parmentier, purée de Parmentier.
Ponadto upamiętniono go wieloma pomnikami, a także jego nazwiskiem nazwano jedną ze stacji metra w Paryżu. I tutaj mała ciekawostka, wyjątkowo niehistoryczna. Choć może trochę, bo sprzed 5 lat. Przygotowując odcinek, którego właśnie słuchacie, miałam nieodparte wrażenie, że Parmentier już kiedyś obiło mi się o uszy i na pewno nie było to za sprawą ziemniaków. W końcu połączyłam to nazwisko właśnie ze stacją metra, przy której mieszkałam przez kilka miesięcy, będąc na kontrakcie modelingowym. Teraz z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że pan Antoine Augustin Parmentier po 100-kroć zasłużył na takie uhonorowanie. Była lekcja historii, osobiste wspomnienia i całkiem nielicha biografia francuskiego farmaceuty. Jednak gdzie się podziały frytki, którym to podobno poświęcony jest ten odcinek? A no właśnie, frytki są, a raczej podobno były, sprzedawane przez francuskich handlarzy w okolicach najstarszego mostu w Paryżu, Pont Neuf, i właśnie stąd wzięła się nazwa ich kulinarnego wynalazku, Pom Pont Neuf. Jego powstanie datuje się na końcówkę XVIII wieku, a więc jak już wiecie z historii, którą przed chwilą Wam opowiedziałam, był to czas, kiedy ziemniaki zaczęły podbijać północną Francję. Stąd też zdaniem wielu badaczy scenariusz ten wydaje się być całkiem prawdopodobny, choć wciąż niepewny. Bowiem, jak zauważa wspomniany już wcześniej historyk Pierre Leclerc, na podstawie doniesień z tamtego okresu nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy mówią one o smażonych w głębokim tłuszczu frytkach, jakie znamy dzisiaj, czy może jednak o podsmażanych na maśle ziemniaczanych talarkach lub ćwiartkach. Pierwsza publikacja, w której możemy przeczytać o technice podwójnego smażenia, stosowanej obecnie do przygotowywania idealnych frytek, pojawiła się dopiero na początku XX wieku w Belgii. I miała tytuł Traktat o gospodarce domowej i higienie. Jednocześnie i to nie dowodzi ich belgijskiego pochodzenia. Zapewne nigdy nie dojdziemy do tego, skąd pochodził geniusz, który cienko pokrojonego kartofelka zatopił w głębokim tłuszczu. Natomiast zdecydowanie łatwiej wskazać nam kraj, dzięki któremu kilkaset lat później, słysząc w reklamie hasło
a może frytki do tego?
Nikt z nas nie ma wątpliwości, czym owe frytki są. Mowa oczywiście o USA. To właśnie Stany Zjednoczone mają niepodważalny talent do rozpropagowywania różnych trendów oraz produktów, czego dowodem mogą być m.in. lody, których historię opowiedziałam w 23 i 25 odcinku. Podobnie jak w lodach rozkochał się prezydent George Washington, tak dla frytek głowę stracił, na szczęście tylko w przenośni, prezydent Thomas Jefferson, który podobno na początku XIX wieku miał w swoim rękopisie wspomnieć o
pomme de terre frites en petites tranches,
czyli o surowych, pokrojonych w małe plasterki ziemniakach, smażonych w głębokim tłuszczu, które szybko z rękopisu trafiły na stół w Białym Domu. Przepis znany jako smażone ziemniaki po francusku, który w latach 50. XIX wieku podbijał amerykańskie książki kucharskie, prawdopodobnie wyszedł spod ręki francuskiego szefa kuchni Honoré Jouvet. Jednak największy frytkowy boom nadszedł dopiero w XX wieku wraz z narodzinami restauracji typu fast food. Ale to już jest historia na inny odcinek lub nawet całą serię. Jak sami mogliście się przekonać, historii frytek kształtem bliżej do karbowanych lub poskręcanych niż tych prostych, które osobiście kocham najbardziej. Podobnie jak nie ma jednego właściwego sposobu jedzenia frytek, mogą być one dodatkiem lub daniem głównym, jedzone z dodatkiem ketchupu czy majonezu, tak samo nie można wskazać jednego państwa, któremu w pełni zawdzięczałyby swój sukces. Brytyjczycy wpadli na doskonałe połączenie fish and chips, Belgowie opanowali do perfekcji technikę podwójnego smażenia, Francuzom co najmniej zawdzięczamy ich nazwę, a Kanadyjczykom możemy pogratulować największej na świecie firmy produkującej mrożone frytki – McCain Foods. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że w te wakacje zjecie mnóstwo przepysznych frytek i tutaj od razu powiem, że jestem bardzo ciekawa, z czym te frytki jecie, ponieważ ja zostałam wychowana na frytkach z ketchupem, a całkiem niedawno dowiedziałam się, że ludzie jedzą frytki z majonezem, co jest dla mnie niemałym zaskoczeniem, nawet powiedziałabym takim game changerem. I z jednej strony bardzo mnie kusi, żeby spróbować tego połączenia, a z drugiej jestem super sceptyczna. Dlatego postanowiłam, że w momencie publikacji tego odcinka, jest to 30 lipca 2020 roku, wrzucę na mój Instagram sondę, majonez czy ketchup. Dlatego jeśli chcielibyście podzielić się swoimi preferencjami kulinarnymi, to gorąco Was zapraszam. Mój Instagram to jest zmaczne.go. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to gorąco Was do tego zachęcam, ponieważ właśnie tam publikuję dodatkowe ciekawostki o zagadnieniach, o których mówiłam w podcaście. I wszystkie też dodatkowe ciekawostki, na przykład o Prince Polo czy KitKacie, o których mówiłam parę odcinków temu, znajdziecie zapisane w wyróżnionych relacjach Zmacznego. Tam wrzucam takie bonusowe ciekawostki, na które zabrakło miejsca w podcaście, także gorąco Was zachęcam. I to wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo.